Aktualności dnia na antenie Radio Mario. Naszym Państwa gościem Mieczysław Ryba, profesor. Kłaniamy się, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Panie profesorze, trwa 133 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pojawiają się komentarze, które mówią, że Ukraina przegrywa. Skąd takie informacje mogą płynąć? Jaką to ma wartość, pańskim zdaniem?
Oczywiście, że o tym, czy Ukraina przegrywa, czy wygrywa, to bardziej eksperci wojskowi są w stanie się wypowiadać. Ja jednak bardziej wierzę tutaj generałom, praktykom, niż tych, którzy wojnę się uczyli z książek. No i tu w tej perspektywie trudno powiedzieć, że Ukraina przegrywa. Raczej mamy do czynienia z pewnym takim pierwszowojennym patem na froncie. Oczywiście w Donbasie czy w obwodzie ługańskim Rosjanie się posunęli, ale to są tak niewielkie przesunięcia okupione tak ogromnymi stratami. Twierdzić, że to jest zwycięstwo Rosjan, się na tej podstawie nie da. Żeby to porównać, niektórzy na przykład obserwatorzy piłki nożnej, kiedy patrzą i są laikami, że jeden zespół się broni, a drugi atakuje, to uważają, że ten, kto atakuje, jest lepszy i wygra. A często jest tak, że odwrotnie, że taktyka i strategia nie polega na tym, żeby biegać, tylko na tym, żeby bramki strzelać. I tu Ukraińcy stoją na taką przyjęli strategię, mając mniejsze siły, że trzeba maksymalnie wykrwawić Rosjan, wycofując bardzo powoli, tak, żeby każdy kilometr ich ziemi był okupiony dużą krwią. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to takie rozpowszechnianie masowe tezy o ewentualnej przegranej ukraińskiej, to jest pochodna i w dużym stopniu albo takich prorosyjskich kręgów, albo proniemieckich, ponieważ w Niemczech aż wrze, szczególnie w tych kręgach przemysłowych, ponieważ oni widzą, ile tracą na tej wojnie, widzą, że...
Panie profesorze, no właśnie w tej kwestii niemiecki deputowany Klaus Ernst uważa, że należy wrócić do rozmów z Rosją dotyczących gazociągu Nord Stream 2. Przerwa w dostawach gazu mogłaby nieodwracalnie uszkodzić przemysłowy kręgosłup Niemiec.
I dokładnie to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, bo Niemcy całą swoją przewagę, nie tyle technologiczną, co cenową na rynkach, ponieważ to jest państwo, jeden z największych eksporterów na świecie, zdobywali między innymi, bazując na tym tanim gazie z Rosji. Przypomnijmy, że chcieli też omijać Europę Centralną, Nord Stream 1, Nord Stream 2, a więc stworzyć taki układ niemiecko-rosyjski energetyczny, na bazie którego zdominują inne kraje, no i znowuż będą utrzymywać tę swoją przewagę. Natomiast ostatni czas pokazał, że te zawirowania wojenne doprowadziły do sytuacji niespotykanej tam, że pojawił się deficyt handlowy, co od początku lat 90. w Niemczech nie było obserwowane. I oni to czują, że cały ten misterny projekt, budowany oczywiście nieco w ukryciu, a nieco jawnie, budowania potęgi Niemiec w oparciu o sojusz z Rosją, po prostu się sypie. Stąd z tamtych kręgów od razu na początku wojny wychodziły tego typu tezy, że Ukraina, powiedzmy, kilka dni najdłużej się będzie bronić, więc nie ma w ogóle co im pomagać. Później bardzo ostrożnie, jeśli mówimy o sankcjach, a dzisiaj bardzo ostrożnie, jeśli idzie o dozbrajanie Ukrainy. Tamte marzenia o zwycięstwie rosyjskim są i chcieliby w ten sposób niemalże sprowokować tę klęskę Ukraińców, no bo jak widać dla nich ta
interesy
sytuacja
są ważniejsze
jest,
niż honor albo
oczywiście, że tak.
Krew,
ale honor
życie.
Tak, i to jest ich interes, tak.
Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej, dziś wezwał wszystkie strony na świecie do podjęcia wysiłku w celu ochrony praw międzynarodowych, ponieważ, jak stwierdził, świat ewoluuje w skomplikowany sposób. Kto i dlaczego to mówi?
No dokładnie. Nie, no to jest retoryka rosyjska. Znaczy bardziej to jest wszystko adresowane do tych krajów, które nie są zaangażowane po stronie Ukrainy. Też pamiętajmy, oni będą najprawdopodobniej w ten sposób to sprzedawać, że to jest wina Ukraińców, którzy tę wojnę kontynuują. No, wojna informacyjna. W tej wojnie informacyjnej Rosjanie przegrywają, ale nade wszystko przegrywają w relacji do szeroko rozumianego Zachodu. Tutaj Ukraińcy mają ogromnie dużo do zaoferowania. Natomiast w tej sferze Azji, Chin, Indii, Afryki, tam oni tą retorykę starają się w jakiś sposób przekazywać. Tam nie są definiowani jako agresorzy, więc być może o to chodzi. No ale to cynizm za tym stoi, tak daleko posunięty, jak to tylko można sobie wyobrazić.
Panie profesorze, zatrzymajmy się na chwileczkę na naszym rodzimym podwórku. Spójrzmy na politykę w Polsce. Okazuje się, że wszystkim nam teraz zależy, przez wiele forów, instytucji rozmawiamy, dyskutujemy na temat bezpieczeństwa militarnego, na temat obronności, na temat bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i może z tej racji tak wiele dyskusji i teraz ataku w stronę Donalda Tuska, który powołując się na ekspertów, a tak naprawdę w Rzeczypospolitej nie było tych ekspertów odnośnie chleba za 30 zł na jesień. Pomijany jest jeden znaczący fakt, który tutaj na antenie Katolickiego Głosu powinien wybrzmieć, a mianowicie to bezpieczeństwo moralne, to bezpieczeństwo związane z celem życia człowieka, czyli osiągnięciem nieba, bo ksiądz, biskup nie może powiedzieć, na kogo należy głosować w wyborach, prawda? Bo uprawia polityka. Co robi Donald Tusk, który mówi, że mówię też o tym z pełnym przekonaniem jako chrześcijanin, cytuję Donalda Tuska. Ludzie, jeśli ktoś wierzy w Boga i czuje się chrześcijaninem, to może głosować na partię, która ma Mejzę, Kurskiego, w ogóle o czym rozmawiamy? Czy można głosować na kłamstwo, złodziejstwo, pogardę, nienawiść? Wierzysz w Boga? Nie głosujesz na PiS. To jest proste jak drut. Czyli jemu wolno, księdzu nie wolno wskazać, kto może głosować i na jakie wartości?
No on wręcz niemalże jak biskup wypowiada się, kto jest katolikiem, a kto nie, wskazując dla kogo właśnie katolik nie może, czy wierzący człowiek nie może głosować. Wierzący człowiek nie powinien głosować na ludzi, którzy przeczą prawu naturalnego, podważają jego obiektywizm, czyli ci, którzy na przykład są przeciwko życiu, ci, którzy są za demoralizacją dzieci, chociażby w sferze seksualnej, to wręcz wprost Biblia mówi, że lepiej, żeby sobie uwiązali kamień młyński i tak dalej. To są pewne wykładnie i rzeczywiście w tej materii Kościół ma wręcz obowiązek się wypowiadać. No Donald Tusk z jednej strony i jego partia zaakceptowali aborcję jako prawo kobiety. Tu wypowiadają się o związkach partnerskich, o różnych tego typu sprawach. Z drugiej no kreśli ten krzyż na chlebie i odwołuje się do Boga w przestrzeni procesu wyborczego. Tam jest kupa sprzeczności, no rzeczy, które nie trzymają się, jak to się popularnie mówi, kupy. No, z jednej strony odwoływanie się do swojego chrześcijaństwa i katolicyzmu, z drugiej strony kreowanie i propagowanie prawa, tak zwanego prawa do aborcji, czyli w istocie do przerywania życia ludzkiego najsłabszym etapie życia. To są rzeczy sprzeczne. To jest pewien chaos taki graniczący z bełkotem. No ale Tusk uznał, że nie ma szans w takiej prostej debacie, w związku z czym używa tej argumentacji emocjonalnej, takiej demagogicznej, wprowadzić jakiś chaos. Nie wszyscy trzymają się w logice swojego rozumowania, więc apeluję do tych uczuć.
Dziękuję panie profesorze za ten komentarz zarówno do tej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie, jak również do tego, co dzieje się na naszym, że tak powiem, lokalnym podwórku. Może takie ostatnie pytanie. Co pana napawa optymizmem, a czego pan najbardziej się obawia?
Znaczy, optymizm to jest związany z tym, że otwiera się okienko geopolityczne dla Polski pewna możliwość zagospodarowania w przestrzeni środkowoeuropejskiej. Natomiast niepokoi to, co w Europie się dzieje w sferze tej ideologicznej. Jeśli patrzymy na tę presję genderystyczną, z drugiej strony ten ekologizm idący w kierunku Fit for 55, a więc ubóstwo energetyczne, a więc zagrożenie żywnościowe, ponieważ chce ograniczyć produkcję zwierzęcą. To Europa Zachodnia no niestety wpada w takie niewyobrażalne wiry ideologiczne, które nas mogą bardzo dużo kosztować.
I okazuje się, że wojna w Ukrainie zamiast ograniczyć te zapędy ekologiczno-klimatyczne, to jeszcze bardziej tutaj zacieśnia pas jeszcze szerszym, można powiedzieć, takim kręgiem chce tej przemiany zielonej czy przemiany klimatycznej.
No ideologia, jakkolwiek nie była, ona zwykle prowadzi do tego, nawet zwróćmy uwagę, Niemcy, rasiści, którzy w pewnym momencie wojnę przegrywali, a jednak dokonywali różnorakich zbrodni, bo uważali, że trzeba zrealizować ten jakiś idealny świat, który mieli w głowie, a który w istocie prowadził do katastrofy. No, oczywiście jest inna ideologia, ale tak jest z tymi, którzy nie rozumem się posługują, a pewną utopią, ale to jest bardzo groźne.
Jeszcze raz dziękuję. Profesor Mieczysław Ryba w aktualnościach dnia na antenie Radio Maria. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.